Gościmy dziś u pana profesora Antoniego Stępnia, przez ponad 30 lat kierownika Katedry Teorii Poznania na Wydziale Filozoficznym KUL. Był pan na pierwszym odczycie księdza Wojtyły w lubelskiej uczelni.
Karol Wojtyła, świeżo po habilitacji, ostatniej zresztą habilitacji na Wydziale Teologicznym UJ-u, przed zawieszeniem przez ówczesne rządy komunistyczne tego wydziału na UJ-cie, Wojtyła po ostatniej habilitacji został zaprezentowany naszemu środowisku przez jednego z recenzentów pracy habilitacyjnej, profesora Świeżawskiego. Profesor Świeżawski zwrócił uwagę na zalety intelektualne Wojtyły i ówczesny dziekan Kalinowski, Jerzy Kalinowski, zaprosił Wojtyłę na odczyt. To było 7 marca 1954 roku, Akademia ku czci świętego Tomasza. I ja byłem na tym odczycie i wszyscy właśnie stwierdziliśmy, że to jest ktoś bardzo ciekawy, ktoś oryginalny, aczkolwiek pewne rzeczy nieco inaczej ustawiający niż my tutaj w Lublinie to robiliśmy. Właściwie od tego pierwszego wystąpienia Karol Wojtyła wzbudził sympatię środowiska filozoficznego lubelskiego, to znaczy mówię o KUL-u. I wnet ówczesny dziekan, właśnie wspomniany Kalinowski, zaprosił go, aby wygłosił wykłady zlecone z etyki. To było najpierw określone jako etyka społeczna. Wojtyła wnet wzbudził swoją postawą, swoim ujęciem tematyki etycznej, wzbudził zainteresowanie i studenci lubili po prostu chodzić na Wojtyłę, rozmawiać z nim i tak dalej.
To był rok 54. 2 lata później odszedł dotychczasowy kierownik Katedry Etyki.
W roku 56, jak wiadomo, nastąpiły radykalne zmiany po tak zwanych wydarzeniach październikowych. Równocześnie dotychczasowy kierownik katedry, ojciec Mednarski, został poproszony o objęcie wykładu na Angelikum i wtedy Wydział Filozoficzny zaproponował Wojtyle objęcie katedry po ojcu Mednarskim, katedry etyki. Już wtedy Wojtyła zaczął systematycznie bywać u nas i uczestniczył właściwie, dzięki tej popularności, jaką zdobył wśród studentów, uczestniczył w rozmaitej formie w życiu wydziału. Przede wszystkim uczestniczył nie tylko jako wykładowca w ramach sprawowanej funkcji kierownika katedry, ale uczestniczył jako wykładowca tygodni filozoficznych. Był, że tak powiem, pożądanym dyskutantem i prelegentem tygodni filozoficznych. Ze względu na to, jak mówił i co mówił. Kalinowski, który prowadził tak zwane konwersatorium metafilozoficzne, również chciał wciągnąć Wojtyłę w intensywną działalność tego koła. To mu się tylko częściowo udawało, ponieważ Wojtyła miał tyle zajęć, jeździł, bo takie pociągi były wtedy nocą z Krakowa do Lublina, więc nie zawsze miał na tyle czasu i sił, żeby również uczestniczyć, chociaż bardzo go program konwersatorium metafilozoficznego interesował. Bo ten program w twórczy sposób realizował to, co zafascynowało Wojtyłę w Lublinie. Mianowicie Wojtyła w Lublinie zetknął się z nową interpretacją tomizmu, mianowicie tak zwaną egzystencjalną interpretacją tomizmu. I wyraźnie go to zafascynowało. W takich rozmowach na korytarzu czy w stołówce właśnie mówił między innymi to, że i ta koncepcja egzystencjalnego tomizmu na terenie metafizyki, i ta koncepcja nacisku na samoświadomość metodologiczną, na to, żeby tomizm uprawiać w sposób adekwatny do współczesnej kultury metodologiczno-logicznej. To go zaskoczyło, to go zafascynowało i chciał jakoś włączyć się w uczestnictwo tych prac. Dla nas, oprócz tego, że znaleźliśmy ciekawego, nowego rozmówcę, dla nas jeszcze Wojtyła zaznaczył się w ten sposób, że to, co nowego tutaj wniósł Wojtyła i co potem zaowocowało u jego uczniów, to propozycja wzbogacenia na terenie antropologii podstaw etyki, spojrzenia tomistycznego o pewne wątki zaczerpnięte z fenomenologii. Można powiedzieć, wątki filozofii podmiotu czy filozofii świadomości.
Można było się spierać, czy Wojtyła jest bardziej tomistą fenomenologizującym, czy odwrotnie.
Tutaj nawet z niektórymi uczniami Wojtyły kłóciłem się, że tak powiem powściągliwie w stosunku do moich oponentów, bym powiedział tak, że w niektórych tekstach jest bardziej tomistą fenomenologizującym, a w niektórych tekstach jest bardziej fenomenologiem tomizującym. Z tym, że to pierwsze podejście stopniowo u niego dominowało bardziej. To pierwsze podejście. W przeciwieństwie do niektórych uczniów, u których niekiedy ten tomizm się rozrzedził albo osłabł. Charakterystyczne jest to, że Wojtyła, recenzując pracę Bednarskiego, zarzucił mu, że za mało tam jest metafizyki. A więc to świadczy o tym, że ten tomizm u Wojtyły nie był przypadkowy, nie był śladowy, ale był ważnym składnikiem i stałym tłem jego rozważań bardziej mieszczących się w tym, co nazywa się filozofią podmiotu czy filozofią świadomości.
Panie profesorze, ale obecność księdza, wówczas docenta Karola Wojtyły na Kulu nie miała przecież tylko charakteru naukowego.
Wojtyła, powiedziałem, działał jako wykładowca, działał jako dyskutant podczas tygodni filozoficznych, ale działał również duszpasterstwo i to w rozmaitych formach. Pamiętam na przykład, że miał cykl rekolekcji w kościele akademickim i tam poruszał bardzo trudne tematy związane z teologią Trójcy Świętej. I mimo to, że ta tematyka była trudna dla większości studentów, zwłaszcza nie teologów i nie filozofów, to przecież prawie pełny był kościół akademicki w trakcie tych rekolekcji. Także były różne aspekty i tereny działalności Wojtyły w naszym środowisku.
Brał pan, profesor Żywy, udział w dyskusjach związanych z twórczością ściśle filozoficzną Karola Wojtyły. No, zwłaszcza słynna była dyskusja wokół głównego filozoficznego dzieła profesora Wojtyły, Osoba i czyn. Te dyskusje odbywały się częściowo tutaj, częściowo w Krakowie, były publikowane. Czego dotyczyły główne tematy sporne?
No, można by powiedzieć, że to była dyskusja, zresztą ona znalazła swoje oblicze w tym, co potem wydrukowano. Była to dyskusja bardzo szczegółowa i techniczna, że tak powiem, której autor szczerze otworzył się na dość zasadniczą krytykę swoich poglądów. Z tym, że dyskutanci mieli poczucie, że gdyby autor nie był obarczony już wtedy poważnymi funkcjami kościelnymi, miałby więcej czasu na dopracowanie pewnych technicznych szczegółów dotyczących precyzji czy pogłębienia na przykład koncepcji świadomości, dokładnego wyprecyzowania relacji między stroną fenomenologiczną a stroną metafizyczną tych rozważań, które przedstawił. Niemniej jednak wszyscy, nawet ci ostrzy krytycy, tacy jak Kalinowski, jak Kłusak, czy mówiący te słowa, dostrzegali głębię i oryginalność tej myśli. A więc szczegóły dotyczyły raczej spraw technicznych, precyzacji pewnych poglądów, odpowiedniego doboru aparatury pojęciowej do wyrażenia głównych myśli, a nie tego, że jest to książka naprawdę proponująca jakieś świeże, głębsze spojrzenie na podstawy antropologii i podstawy etyki.
Panie profesorze, i właśnie gdyby można było przynajmniej zasygnalizować, w czym leży rdzeń owej świeżości, owego pogłębienia oryginalności poglądów Karola Wojtyły.
To jest ten sposób łączenia metafizyki tomistycznej teorii bytu i człowieka z bardzo ciekawym, świeżym opisem doświadczenia podmiotu działania osoby ludzkiej w jej decyzjach, w jej wyborach moralnych. Właśnie to wzbogacenie rozważań o charakterze, ogólnie mówiąc, metafizycznym, w stylu fenomenologicznym opis sytuacji podmiotu działania, podmiotu decyzji, podmiotu postępowania moralnego. Tu sposób, w jaki on łączył jedno z drugim, był świeży, oryginalny, pogłębiony.
Panie profesorze, gdyby można się było pokusić o taką refleksję już z dużym dystansem na tle rozwoju filozofii w ostatnich dziesiątkach lat, jak można byłoby tamte osiągnięcia Wojtyły skomentować?
Nie tak łatwo odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie, bo to jest problem perspektywy. Ja sądzę, że czysto merytorycznie Wojtyła wzbogacił rozważania na temat właśnie podstaw etyki, antropologicznych podstaw etyki, łącząc te rozważania z pewnym ciekawie podanym opisem doświadczenia podmiotu działania. A ponadto Wojtyła zainicjował swoimi poglądami, zmobilizował kilka środowisk do tego, żeby poszły w tą drogą, bo przecież zmobilizował pewne środowiska nie tylko na Kulu, nie tylko w Krakowie, ale w Liechtensteinie, ale i we Włoszech, czyli to oddziaływanie myśli Wojtyły, ta propozycja łączenia, tak skrótowo mówiąc, fenomenologii, pewnego typu fenomenologii z metafizyką tomistyczną i to tomizmu egzystencjalnego, podkreślam, ta konkretna propozycja zaowocowała pewnymi dziełami, pewnymi przemyśleniami właśnie w tych kilku środowiskach. A co będzie dalej, to zobaczymy, jak dalej to będzie kontynuowane. Ale w każdym razie już do dziś dnia zaznaczyło się to pewnym ruchem myśli, pewnymi dziełami, pewną propozycją ważną do rozpoznania. W tej chwili rzadko który podręcznik współczesnej filozofii może sobie pozwolić na pominięcie wkładu Wojtyły w rozwój antropologii czy podstaw etyki. Jeżeli ktoś rzetelnie postępuje, musi uwzględnić wkład Wojtyły w tych dziedzinach.
Wkład Wojtyły, który zresztą musi być też brany pod uwagę, jeśli chce się dogłębnie zrozumieć całość pontyfikatu naszego Ojca Świętego.
Wiem, że jeszcze inni to zauważyli, że właściwie całe dzieje życia Wojtyły to zbieranie różnych umiejętności, rozwijanie różnych sprawności, zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach. To wszystko było jakby po to, żeby kulminowało w tym arcyciekawym papiestwie Jana Pawła II.